ludzie, którzy po prostu przechodzą ulicą, widzą szyld, widzą, że to jest galeria sztuki i zaglądają z ciekawości i po prostu dla nich to jest zazwyczaj takie nowe doświadczenie, bo się nie spodziewają, że w takiej małej miejscowości w Białowieży może być autorska galeria sztuki. Tutaj mam rozstawione sztalugi z całą moją graciarnią twórczą, podobrazia, pędzle, farby. Jeżeli drzwi te główne od ulicy są zamknięte, to wtedy nic znaczy, że ja pracuję i się zamykam, odcinam od ludzi zupełnie. A jeżeli drzwi są otwarte, to znaczy, że zapraszam odwiedzających, żeby zobaczyli, co tworzę. To właśnie ten wiąz, który namalowałam w zeszłym roku. Widać na nim piękne huby, porosty, piękne mchy. No i to jest właśnie w tej całej swojej okazałości, zanim jeszcze ten proces rozkładu tak mocno go rozsypał. Tak jakby za każdym razem, jak ktoś patrzy na obraz z miejsca, który w jakiś sposób zrobił na nim wrażenie, a puszcza takie wrażenie robi, to troszeczkę tak jakby ten człowiek się przenosi z powrotem do tego miejsca. I ja bardzo lubię myśleć o tym, że te moje obrazy takim są łącznikiem między wrażliwymi ludźmi a puszczą.
Artystka Puszczy. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Zbliżamy się do bramy wejściowej do Białowieskiego Parku Narodowego, do rezerwatu ścisłego. Dzisiaj się zacznie remont tej zabytkowej bramy. No to dzisiaj jeszcze chciałabym sobie nagrać, jak ona brzmi. Znam ten dźwięk od dziecka. Nie zaskrzypiała. Nie zaskrzypiała dzisiaj. Padał deszcz w nocy i ją zmoczył. Piękna konstrukcja z dębowego drewna. Ma takie trzy grube kolumny. Między dwiema z tych kolumn jest brama, którą mogą wjeżdżać bryczki. No i jest ta furta, którą przechodzimy my pieszo. No i tak niektórzy mówią, że to trochę taka brama do Parku Jurajskiego. I trochę tak jest, bo jak wchodzimy do rezerwatu ścisłego, to troszkę tak, jakbyśmy się przenosili w czasie. Bo Puszcza Białowieska w sumie ma 11 tysięcy lat. Nie zmieniła się za bardzo przez ostatnich kilka tysięcy lat, więc tak naprawdę wchodząc tutaj do tego lasu, możemy zobaczyć jak przez dziurkę od klucza trochę, jak Europa i niż europejski wyglądał kilka tysięcy lat temu, bo taka puszcza porastała praktycznie całą Europę. No i tylko tutaj ten maleńki skrawek tego pięknego europejskiego niżowego lasu nam się zachował. Pamiętam puszczę ze wszystkich momentów, kiedy mój tata, który pracował tutaj w służbie parku, właśnie w rezerwacie ścisłym, zabierał mnie do rezerwatu ze sobą do pracy. No i też nie tylko do samego rezerwatu, bo też chodziliśmy w inne miejsca, ale to właśnie te wycieczki do rezerwatu ścisłego były takie najbardziej szczególne, bo ja zawsze miałam świadomość i to mój tata tę świadomość w nas, we mnie i w moim bracie zbudował, że to jest las absolutnie wyjątkowy. On zawsze nam tłumaczył, wzbudził we mnie takie poczucie odpowiedzialności, tak jakby opieki nad pewnym skarbem. Zadawał nam też dużo pytań, żebyśmy sami odgadywali pewne rzeczy. Też bardzo rezerwat ścisły eksplorował, był bardzo go ciekawy. I to poczucie takie, że to jest miejsce warte odkrywania, to cały czas jest we mnie. A teraz mijamy dąb, który jest w takim stanie wyjątkowego rozkładu, ponieważ on umarł stojąc około 25 lat temu. Ma około 40 paru metrów wysokości. Stracił korę, robi się taki szorstki, tam widać taki otwór, z którego wysypuje się próchno. Konary to już tylko te najgrubsze zostały. No i jak troszeczkę tak jak teraz powiewa wiatr i trochę się ten dąb rusza, to robi wrażenie takiej trochę niestabilności i słusznie, bo w końcu kiedyś on się wywróci i może to będzie na przykład za 5 lat, a może to będzie jutro. Ale przyjdzie taki czas, kiedy te wszystkie grzyby, które go tam na dole trawią, na tyle to drewno strawią, że w którymś momencie często to się odbywa, że wzdłuż włókien drewna pęknie takie drzewo, no i się po prostu wywróci, rozstrzeli cały ten pień, rozpadnie na wiele kawałków i potem już będzie ten rozkład na ziemi się odbywał. No i to może trwać tak naprawdę kilkadziesiąt lat, może nawet 100, zanim się taki pień całkiem rozłoży. On się kiwa pięknie. po prostu ja mam takie poczucie w lesie, że niektóre fragmenty lasu albo martwe pnie, one dosłownie aż proszą, żebym ja je namalowała. I ten pień dosłownie mnie o to prosił i to był taki jak pomnik. Wiąz, który przewrócił się kilka lat temu. Złamał się, bo już był martwy, był ogromnym drzewem. I został taki wysoki na 2-3 metry pień. No i w zeszłym roku namalowałam ten pień niedługo po tym, jak drzewo się wywróciło. A w tym roku zobaczyłam, że ten proces rozkładu tego pnia, tej pozostałości, tak przyspieszył. No i zaczął on tracić kształt, zaczął robić się taki trochę bardziej obły, szorstki w swojej strukturze. Pomyślałam sobie, a może by tak namalować ten pień jeszcze raz? No i przyszłam tutaj może ze 2 dni później i okazało się, że cały pień się rozsypał. Rozpadł się w proch. I kiedy drzewo już umrze, to ten martwy pień staje się takim ogrodem. Ja to tak w myślach nazywam. To jest taki ogród, w którym toczy się ogrom życia różnych organizmów. Mchy, otwory po różnych owadach, które tam sobie żerowały. Kolory drewna, które się zmieniają zależnie od tego, jaki grzyb to drewno trawi. Owocniki grzybów, pajęczyny, pająków, ślimaki. To wtedy tak naprawdę ta śmierć drzewa jest bardzo mile widziana. O, z książkami! Super!
Prawda. Przyjechałam tu pierwszy raz w 2008 roku jako studentka nauk przyrodniczych z Włoch, żeby zobaczyć puszczę, o której mi tak długo opowiadali dwaj moi profesorowie. Kiedy ja tu pierwszy raz przyjechałam, no to był dla mnie szok. No tak miłość od pierwszego wejrzenia po prostu. No to... I zaczęłam tu wrócić dalej i dalej i dalej. Znalazłam pracę na Uniwersytecie w Krakowie i stałam się przewodnikiem.
No i Cecylia jest jedną z dwojga przewodników w Białowieży, bo drugim jest mój mąż, którzy są nie Polakami, a oprowadzają w rezerwacie ścisłym, tak?
Tak.
Nikt poza wami dwojgiem, no.
Tak.
Trzymaj się, do widzenia. Taki tygiel osób, które są z różnych miejsc w Polsce, z różnych miejsc ze świata. I wszystko się kręci wokół puszczy tak naprawdę. To ona właśnie jest tym takim łącznikiem. I wszyscy mamy w sobie coś podobnego. Właśnie tą wrażliwość i tę chęć zadawania pytań i szukania odpowiedzi w puszczy. Las, szczególnie ten kawałek lasu, dawał mi poczucie tego właśnie bycia w domu. Tak jakby bycie w przyrodzie dawało mi większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu niż w dziecięcym społeczeństwie. Ja byłam taką osobą bardzo wrażliwą sensorycznie i dla mnie po prostu nawet sam hałas dużej ilości dzieci był bardzo trudny do wytrzymania. Kiedy tylko się dało, kiedy już byłam starsza, to z przyjaciółką najlepszą z ławki uciekałyśmy z lekcji nad rzekę. Ale ładnie zabrzmiało. Może jeszcze tak przez chwilę. O. Świerk martwy, który się opiera o drugie drzewo. Ten świerk taki, on jest w ogóle ogromny, taki wysoki. To jak on się lekko porusza, to po prostu ten pień martwy o niego ociera. Dobra, przejdźmy szybko, żeby nie być tu w pobliżu. Też rodzi się takie pytanie, jak patrzę właśnie na przykład na drzewa i na ich kształty, w jaki sposób to, co nas spotyka, nas kształtuje, na ile jesteśmy sobą, bo się tacy urodziliśmy, a na ile jesteśmy sobą, bo zostaliśmy w jakiś zupełnie przypadkowy sposób ukształtowani. Każde drzewo, jak się popatrzy na nie, to właśnie taką ma sobie zapisaną historię. Na przykład tak jak to drzewo tutaj ponad ścieżką, jest takie wygięte w łuk i już jest dla mnie oczywiste, że to było drzewo, które rosło bardzo intensywnie na wysokość w pierwszych latach życia, ale troszeczkę za mało na grubość i było takie wiotkie. No i kiedy spadł śnieg, przygiął to drzewo tak ponad ścieżką i ono już nigdy się nie podniesie. Ono już zostanie w takim kształcie, ale cały czas wypuszcza gałęzie do góry z tego takiego łuku swojego, tak żeby dotrzeć do odpowiedniej ilości światła i żeby się zaadaptować do tej sytuacji. Zastanawiam się nad tym właśnie, na ile pewne rzeczy, które nas kształtują, czy są ostateczne, czy możemy się z nich w jakiś sposób wyzwolić. Na przykład to drzewo już nigdy się nie wyprostuje, ale rekompensuje sobie ten kształt tymi gałęziami, więc poniekąd osiąga swoje optimum jakieś, które może. No i tak właśnie też mi się wydaje, że trochę jest w życiu, że się trochę wszyscy staramy, żeby w tych okolicznościach, które zostały nam dane, jakoś żyć najlepiej i być w najlepszym swoim kształcie. Mój tata zginął w wypadku, kiedy miałam 16 lat. I to było zdecydowanie przedwcześnie, bo mój tata był w wieku, w którym ja teraz jestem. To jest no, bardzo duża taka rana i bardzo trudne przeżycie dla osoby dorastającej. Ogromny szok. I wydaje mi się, że właśnie ten kontakt z lasem i to, jak widzę, w jaki sposób ta śmierć cały czas jest obecna i czasami trochę jest brutalna, a czasami taka powolna. I to już nie ma znaczenia. Tak jakby pozwala mi przyswoić sobie, że tak, to tak jest. To jest warunek życia. Ta utrata i ta wizja, że to gdzieś kiedyś jest za horyzontem dla nas też, jest już bardzo łatwa do przyswojenia w tej chwili. Postanowiłam zostać leśnikiem. No i kiedy skończyłam technikum leśne, zaczęłam studia na SGGW w Warszawie, na leśnictwie i od razu poszłam do pracy. W wieku 20 lat już pracowałam w lesie i ten pierwszy, drugi rok to był taki jeden z najszczęśliwszych etapów mojego życia, bo właśnie spełniłam to swoje marzenie, że oto ktoś mi płaci pieniądze, a ja chodzę po lesie całymi dniami. To było genialne. Pracowałam w Nadleśnictwie Białowieża i w międzyczasie zaczęłam pracę przewodnicką, więc kolejny sposób na to, żeby być w lesie jak najwięcej. Na którymś etapie zaczęło mi się tak przebijać, że no dobra, jestem w lesie, to jest super, no ale czy jak ja będę tak tę pracę wykonywać w wieku tam 50 lat, czy to ma sens, że to tak będzie cały czas trwało? I pomyślałam sobie, nie, że jeszcze mam chęć na coś więcej, że coś we mnie cały czas gdzieś tam się buzuje i nie wiem, co to jest. I dałam sobie taki czas na to, zresztą bardzo dużo będąc w lesie, żeby sobie odpowiedzieć na takie pytanie, co ja właściwie bym chciała światu dać i czy ja bym tylko tak chciała się w lesie chować. No i zaczęły we mnie tak się przebijać te właśnie takie zakusy artystyczne. Czyli po prostu zaczęłam intensywnie rysować, szkicować i robiłam to dużo w lesie. Zapełniałam moje notatniki szkicami i pomału tak jakby ta myśl we mnie kiełkowała, że to jest jeszcze bardziej moje. I w 2010 roku dostałam awans, który spowodował, że z lasu trafiłam za biurko. I to był w zasadzie taki gwóźdź do trumny mojej kariery jako leśnika, bo to była właśnie ostatnia rzecz, jaką bym w życiu chciała robić, to siedzieć za biurkiem. I zaczęłam tworzyć na takiej zasadzie, że próbowałam znaleźć ludzi, którzy chcieliby ze mną współpracować, różne takie artystyczne zlecenia, jako taka praca po godzinach. Żeby sobie pomału planować to wyjście z pracy leśnika. Ponad 2 lata robiłam różne zlecenia, takie ilustratorskie, przyrodnicze dla wydawnictw. To były takie ilustracje zwierząt, roślin, takie dosyć naukowe nawet. No i w 2013 roku, kiedy już też intensywnie malowałam obrazy i już miałam za sobą pierwszą wystawę we Francji malarstwa, postanowiłam odejść z pracy, złożyłam wypowiedzenie i to był naprawdę taki dziwny dzień, bo wiedziałam, że tracę przywileje bycia leśnikiem, dojechania samochodem w najgłębsze zakątki puszczy. Będę musiała wyprowadzić się ze swojej ukochanej leśniczówki, ale po prostu ta siła, ta potrzeba tworzenia i bycia w lesie na moich własnych warunkach była silniejsza niż ten komfort, który gdzieś tam w pracy był.
Lisia. Nasza Lisia. Proszę bardzo.
No właściwie wszystko, co wartościowe w moim życiu, w jakiś sposób dała mi puszcza. choćby to, że tutaj mieszkam. Nigdy nie wyjechałam z Białowieży. Mamy tutaj swój własny dom, no i tworzymy taką naszą międzygatunkową rodzinę. Mieszkam tu ze swoim mężem, ze żwą, no i naszą Newunią, naszym psem. Nadal oprowadzam, chociaż nie tak dużo jak kiedyś, bo zaczęłam oprowadzać wycieczki 20 lat temu i wtedy bardzo dużo oprowadzałam i oprowadzałam głównie po polsku, ale to właśnie jedna z właścicielek biur przewodnickich w Białowieży popchnęła mnie do tego, żebym zaczęła oprowadzać w języku angielskim. Czułam się kompletnie nieprzygotowana, no ale tak właśnie kolejny raz, jak sobie myślę w życiu, że człowiek czuje się jakiś taki nieprzygotowany do czegoś, ale po prostu trzeba w to wejść i wierzyć, że ta droga się gdzieś tam jakoś pokaże. Ja oprowadzając po angielsku, tego angielskiego tak naprawdę się nauczyłam. No i potem dzięki temu mogłam poznać żłą, który przyleciał z Portugalii.
I know about Białowieży since I was very young.
Od małego słyszałem o Białowieży. Miałem wtedy 9-10 lat.
Dream to come here and to visit the primeval forest.
I od tego czasu zawsze marzyłem, by tu przyjechać, zwiedzić pierwotny las
and to see the bison.
I zobaczyć żubry.
And then already as an adult,
a potem już jako dorosły,
about 15 years ago,
około 15 lat temu, postanowiłem w końcu zrealizować swoje marzenie i przybyć do Białowieży.
And I came with two other friends and we spent here a couple of days.
Przyjechałem z dwójką przyjaciół i spędziliśmy tutaj kilka dni.
The person that nowadays is my wife was the guide.
A osoba, która obecnie jest moją żoną, była naszą przewodniczką.
And
wrażliwe stworzenia zakochują się dość powoli i najpierw to było takie bardziej zainteresowanie, kim jest ten człowiek, jest taki fajny i taki ma poczucie humoru, które do mnie trafia i bardzo mi to się podobało, czułam się dobrze w jego towarzystwie, ale to tak trochę trwało, zanim myśmy się tak zbliżyli do siebie na poważnie. Pierwsze miesiące w ogóle naszej relacji to właśnie upłynęły na tym, że ja zgubiłam do niego kontakt, nie mogłam do niego napisać i on tak był na tyle wspaniały, myślę, że przysłał mi książkę, dzięki której mogłam do niego napisać i myśmy po prostu mailowali do siebie przez parę miesięcy, a potem kiedy się spotkaliśmy, to żłą do mnie latał z Portugalii cały czas, więc to wszystko tak się rozwijało bardzo stopniowo, chociaż ja akurat wtedy w ogóle nie szukałam partnera, wręcz przeciwnie, uznałam, że w ogóle mogę być sama i nie potrzebuję nikogo. I może dlatego było tak łatwo, bo nie miałam żadnych oczekiwań, ale często tak myślę, że jeżeli ludzie kogoś szukają dla siebie, to po prostu powinni być w miejscach i robić rzeczy, które kochają i te właściwe osoby tam dokładnie znajdą. I tak właśnie było w naszym przypadku, bo ja po prostu żłą spotkałam w Białowieży na drodze do lasu i tak jakby to spotkanie było trochę przypadkowe, ale nie przypadkowe. Puszcza nas w jakiś sposób połączyła, bo oboje czegoś tutaj szukamy i jesteśmy przez puszczę przyciągani.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej, artystka Puszczy. W audycji wystąpili Barbara Bańka i Żłą Feruchu.